Na zakończenie rozmowy, które z uczestnikami konferencji przeprowadziła moja redakcyjna koleżanka Ewelina Laksy.
Dariusz Dudek, przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Mam takie dobre dane w tej chwili w Europie i zajmuję się tym zagadnieniem z punktu widzenia europejskiego, nie tylko Polski, tylko w ogóle wszystkie kraje monitorujemy pod względem dostępności dla pacjentów nowych metod do leczenia chorób serca. I w największym skrócie mogę powiedzieć, że w zakresie naczyń wieńcowych, czyli kardiologia w zawale serca, w przewlekłej wieńcówce, jak pacjenci mówią, to tutaj statystyki są niezłe. Tutaj ta liczba zabiegów, osiągane wyniki są dobre. Szczególnie jesteśmy dobrymi pionierami w zakresie zawału serca, pierwotnych interwencji wieńcowych, czyli szybkiego ratowania życia. Natomiast jeżeli dochodzi do bardziej kompleksowych zabiegów zastawkowych, mamy te zabiegi, one są na tym samym poziomie jak w Europie, tylko że ich jest bardzo mało. To są takie liczby w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów, że to będzie 5 do 10 razy nawet mniej tych zabiegów, czyli my robimy na przykład 1000 zabiegów danego rodzaju, a bardzo dobry ośrodek w Niemczech będzie robił jako samodzielny ośrodek podobną liczbę jak cały nasz kraj. Także tutaj na pewno jest ten problem z dostępnością do nowoczesnych zabiegów w dużej liczbie. Co to powoduje? No, pacjenci często czekają w kolejkach na te zabiegi strukturalne, wysokospecjalistyczne, dotyczące najczęściej wad zastawkowych. Kardiologia, kardiochirurgia się transformowała z tego trendu klasycznego operacji kardiochirurgicznych z otwieraniem klatki piersiowej, no na około nawet 20-30% zabiegów z małego dostępu, z dostępu przezskórnego, z pachwiny przez tętnicę udową, ale tak jak mówię, tutaj bardzo dobre wyniki dobrych ośrodków, ale liczba globalna w przeliczeniu na milion czy w przeliczeniu na kraj jest zdecydowanie za mała. Lekarzy też brakuje i muszą być na pewno motywacje. I tutaj podkreślam, że błędem jest mówienie, że lekarze oczekują na wysokie wynagrodzenia, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o komfort pracy i dostęp do innowacji. Nikt nie chce pracować w systemie, który jest bardzo restrykcyjny, na który się tylko zwraca uwagę na kontrolę, nie ma motywatorów pozytywnych i nie ma dostępu do innowacji. My nie możemy akceptować dużej w kardiologii braku refinansowania dla nowoczesnych terapii farmakologicznych. Tutaj też odstajemy od europejskich krajów w zakresie leków przeciwpłytkowych, przeciwzakrzepowych. To wpływa potem na śmiertelność. Nie może być tak, że nie mamy dostępu do innowacyjnych metod leczenia, no bo powoli widzimy, że tam 10 lat temu było świetnie i kardiologia polska była bardzo blisko europejskiej, amerykańskiej, a teraz ze względów różnych właśnie nagle się oddalamy ponownie. To strasznie boli kardiologa, który pierwotnie w Uniwersytecie Jagiellońskim doganiał świat, dogonił, a teraz znowu ten świat ucieka. No, widzę to wyraźnie z Europy. Co zrobić? Na pewno musi być zrównoważony dostęp, oczywiście z poszanowaniem budżetu, do innowacyjnych metod, do innowacyjnych farmakoterapii, dlatego że ten pakiet musi być zrównoważony. Jeżeli nie, no to prawdopodobnie czeka nas to, co widzimy w ostatnich statystykach, że w roku 2017 i 2018 mamy po raz pierwszy brak wzrostu wydłużenia życia, czyli tak jakby wzrost śmiertelności polskiej populacji. Nie mówię o kardiologii, mówię w ogóle. Tłumaczymy to smogiem, grypą, przeziębieniami, no ale to tak chyba nie jest, bo musi być jednak zrównoważony dostęp do tych wszystkich nowoczesnych technologii, żeby ratować życie. Coraz trudniej jest go ratować, bo to są coraz starsi pacjenci, no ale jeżeli chcemy go przedłużać, to musi być różnica w tych wydatkach. I jeżeli w Hiszpanii ktoś żyje średnio, mężczyzna 80 lat, u nas 74 około, to 6 lat różnicy, no ciężko sobie wyobrazić, prawda, taką różnicę w jednej Unii Europejskiej pomiędzy na przykład właśnie Polską a Hiszpanią. I co najciekawsze, pacjenci oczekują tych nowych technologii i tych innowacyjnych, bo przeczytają artykuł, bo mają analizę, potrafią z karty informacyjnej wyczytać, jaki jest rodzaj schorzenia. Wiedzą, że w tym szpitalu nikt nie pomógł, nawet nikt nie wspomniał o takiej terapii, a oni potrafią przyjechać do ośrodka wysokospecjalistycznego z pytaniem, że czytali taki artykuł i czy to nie jest tak, że dla tej choroby to jest takie rozwiązanie, tylko może nie w każdym szpitalu. Szukają tego.
Mariusz Gąsior, kierownik Kliniki Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Opóźnienia w zawale serca możemy podzielić na opóźnienia związane z pacjentem i opóźnienia związane z systemem. Te dwa rodzaje opóźnień składają się na całkowite opóźnienie leczenia chorego z zawałem serca. Przeprowadziliśmy na Śląsku takie badania i wiemy, że opóźnienia ze strony pacjenta stanowią około 2/3 wszystkich opóźnień w zawale, natomiast 1/3 jest związana z systemem. A ta część opóźnienia związana z systemem dotyczy tak naprawdę transferu chorych z zawałem z miejsca zachorowania nie bezpośrednio do oddziałów, w których może być udzielona specjalistyczna pomoc, czyli do oddziałów kardiologii interwencyjnej, tylko do oddziałów, które takiej możliwości nie posiadają. I jeżeli pani mnie pyta, jak najprościej jest zmniejszyć opóźnienia w fazie przedszpitalnej w zawale serca, to w pierwszej kolejności, oprócz edukacji pacjentów, oczywiście akcji, spotów, należy oddziaływać na system tak, żeby tą barierę dotyczącą 25-30% chorych w zależności od województwa jak najszybciej pokonać. Na Śląsku przeprowadziliśmy taką analizę i mediana opóźnień pacjentów w fazie przedszpitalnej, czyli od początku bólu do wykonania telefonu do pogotowia, wynosi około 150 minut, czyli połowa pacjentów dzwoni później. Nie ma żadnych barier do szybszego wezwania specjalistycznej pomocy, w tym momencie systemu ratownictwa medycznego, jeżeli czujemy silny ból w klatce piersiowej, który promieniuje do gardła, do barku, jeżeli towarzyszą temu objawy somatyczne, tak jak uczucie niepokoju czy zlewne poty, absolutnie nie należy czekać, tylko trzeba szukać pomocy. Bardzo ważne, żeby nie szukać tej pomocy na własną rękę, tylko wezwać specjalistyczną pomoc, nie udawać się samochodem, broń Boże nie prowadzić samochodu, jeżeli mamy ból klatki piersiowej na SOR, izbę przyjęć, tylko dzwonić po pogotowie.
Profesor Marcin Kurzyna, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock. Zatorowość płucna to bardzo podstępna choroba. Zapomina się o tym, ale to jest trzecia przyczyna zgonu wśród chorób sercowo-naczyniowych po zawale serca i udarze mózgowym. No, na zatorowość płucną chorują ludzie i starsi, i młodsi. Najczęściej dowiadujemy się o tej chorobie, jak ktoś ze znanych osób umiera, jak chociażby ostatnio Jan Kulczyk, czy choruje na nią jak Serena Williams kilka lat temu. Zatorowość płucna polega na tym, że szczepliny powstają najczęściej w żyłach kończyn dolnych i podróżują przez układ naczyniowy, przez serce, zamykają naczynia w płucach, co przyczyną wstrząsu i innych zaburzeń hemodynamicznych. Śmiertelność w najcięższych postaciach zatorowości płucnej dochodzi do 40%. Przede wszystkim należy zwracać uwagę na wszystkie sytuacje, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powstawania szczepień, jak choroba nowotworowa, długotrwałe unieruchomienie, operacje chirurgiczne czy ortopedyczne. Jeśli chodzi o same objawy, to jest to najczęściej duszność, ból w klatce piersiowej, czasem odpluwanie krwistej wydzieliny. To są objawy, które powinny skłonić pacjenta do natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza.
Piotr Jankowski, sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mamy ewidencję naukową, która wskazuje na to, że 55% palaczy kontynuuje palenie w rok po zawale serca. To oczywiście się odbija na rokowaniu, bo wiemy, że kontynuowanie palenia związane jest z połowę większym ryzykiem wystąpienia zawału serca bądź zgonu w okresie po zawale serca w porównaniu do osób, które zaprzestały palenia. Wiemy niestety, że kontrola nadciśnienia tętniczego nie jest wystarczająco dobra w polsku pacjentów, również u pacjentów po zawale serca. Ponad 40% pacjentów ma za wysokie ciśnienie w okresie po zawale serca. To jest spowodowane w jednej mierze niezastosowaniem najnowocześniejszych terapii, ale również w dużej mierze przerywaniem leczenia, nieregularnym stosowaniem leków. Jeszcze gorsza sytuacja jest w zakresie leczenia hipercholesterolemii. Ponad 60% pacjentów ma za wysokie stężenie cholesterolu. To również zwiększa ryzyko wystąpienia kolejnego zawału serca bądź udaru mózgu, bądź nawet zgonu. Ten problem dotyczy również innych form farmakoterapii czy leczenia zabiegowego. Trzeba powiedzieć, że medycyna, współczesna medycyna, lekarze, system opieki zdrowotnej ma poważnego przeciwnika w postaci mediów elektronicznych, różnych grup wsparcia, reklam, suplementów, diety, które wprowadzają w błąd. Często sugerują Polakom, społeczeństwu, że stosując dany suplement można zapomnieć o zdrowym stylu życia. Ba, można nie podejmować leczenia, które ratuje życie. To jest duży problem. I Polska Towarzystwo Kardiologiczne w tej chwili stara się przekonać decydentów, urzędy odpowiedzialne za stan zdrowia Polaków do poważnej interwencji, do zmiany przepisów prawnych w Polsce tak, by niedopuszczalna była emisja bądź drukowanie, bądź umieszczenie w internecie reklam bądź sugestii wprowadzających w błąd.
Jak dotrzeć do pacjenta, żeby wzbudzić to zainteresowanie swoim zdrowiem już po przebytej chorobie?
No, przede wszystkim trzeba mieć czas. Nie ma co do tego wątpliwości. O co nie jest łatwo w współczesnej dobie, gdy brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek, gdy przed gabinetem jest lekarstwem, jest kolejka pacjentów, gdy oczekuje się od lekarza wypełnienia szeregu dokumentów albo wyklikania w wielu miejscach na ekranie komputera, co zajmuje bardzo dużą ilość czasu i tego czasu brakuje na rozmowę z pacjentem, na badanie pacjenta, na przemyślenie decyzji, przede wszystkim na edukację pacjenta. Myślę, że pewnym rozwiązaniem długoterminowym byłaby pomoc dobrze wyedukowanych pielęgniarek. która by przejęła część obowiązków z zakresu edukacji pacjentów i również ich rodzin. Oczywiście jestem świadomy problemu braku pielęgniarek, ale myślę, że docelowo w perspektywie 10-15 lat nie unikniemy tego. Trzeba takie wprowadzić zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia i systemie szkolenia, by za 10-15 lat byśmy mieli wystarczającą liczbę pielęgniarek, w tym również takich, które będą dedykowane do edukacji pacjentów. To dotyczy nie tylko chorób układu krążenia, również oczywiście nowotworów, wielu innych chorób.